radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Paweł Cięszczyk, rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Kilka dni temu wybrany na kolejną kadencję do 2028 roku. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Pan profesor jest specjalistą w zakresie genetyki sportowej. Naukowo interesuje się też biologią molekularną i możliwością wykorzystania jej osiągnięć w sporcie, w tym m.in. oceną ryzyka występowania kontuzji, a także genetycznymi uwarunkowaniami predyspozycji do uprawiania sportu. I o tym dzisiaj z panem profesorem Cięszczykiem będziemy rozmawiali. Czy byłoby łatwiej, panie profesorze, trenować, gdybyśmy wiedzieli z góry, w jakiej dziedzinie dana osoba ma talent, krótko mówiąc? Czy istnieje na przykład gen zwycięzcy, który można zbadać, oznakować i wiedzieć, że ten właśnie człowiek będzie dobrym sportowcem, medalistą?
To jest takie pytanie, że już moglibyśmy chyba z kilka godzin o tym mówić. Jednego takiego genu de facto nie ma. Znaczy są takie, większość cech, które decydują o statusie sportowca, o poziomie mistrzostwa sportowego, to są cechy poligeniczne, czyli to są cechy, które, na które wpływa kilka genów, czy kilkadziesiąt genów, czy nawet kilka tysięcy genów. Takim dobrym przykładem jest wysokość ciała, gdzie z diagnozowanych genów mamy, wpływających na wysokość ciała mamy tam, nie wiem, 180, podchodzi to pod 200, bo nie wszystkie mają taki udowodniony status, a zbadane jest, szacuje się, że zbadane jest tylko 40% tego czynnika genetycznego, czyli dalej mniej wiemy niż nie wiemy. Natomiast w sporcie, jeżeli mówimy już o takich najbardziej jaskrawych przypadkach, to są dwa geny, to jest gen AC kodujący angiotensynę i gen ACTN3, który koduje alfa-aktyninę trzecią, takie białko, które jest składnikiem prążków Z w sarkomerze mięśniowym. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, pewnie byłoby łatwiej, chociaż to jest śpiewka przyszłości, ale nie wiem, czy byłoby pięknie, bo sport to jest coś, co powinno być nieprzewidywalne.
Gdybyśmy wiedzieli z góry, tak?
Tak, sport to jest coś, o czym w sporcie nie tylko ta genetyka powinna decydować i tak na razie się dzieje. Zawsze studentom, jak opowiadam o właśnie tych najbardziej takich potwierdzonych naukowo markerach genetycznych, to zawsze podaję przykład naszego medalisty olimpijskiego, Marka Kolbowicza. Mam zgodę, że mogę o tym mówić, bo to też jest bardzo ciekawy temat i studentom też zawsze około jednych zajęć poświęcam na te uwarunkowania etyczne tego typu badań. Od Marka taką zgodę mam. Więc kiedy badaliśmy kadrę naszych wioślarzy, to według podręcznika oni powinni mieć genotyp RR, czyli albo minimum R, czyli RX, czyli taki genotyp, który powodował, że ich organizm produkował pełnowartościowe białko właśnie alfa-aktyninę 3. Genotyp XX, gdzie to białko nie jest produkowane, to się nie wiąże z żadną chorobą, ale po prostu u sportowca przy tego rodzaju wysiłków mięśnie nie wytrzymują obciążeń. Ten genotyp według książek i według wszystkich na świecie badań nawet nie predysponuje, ale wyklucza wręcz możliwość uprawiania sportu tych dyscyplin u nosicieli tego genotypu.
Czyli rozumiem, że taka osoba powinna to w teorii być mniej na przykład odporna na wysiłek fizyczny, tak? Szybciej się męczyć.
Nie męczyć, akurat w tym przypadku dochodzi do uszkodzeń tkanek miękkich. Bardzo szybko.
Czyli kontuzje.
Tak, kontuzje. No i wracając, kończąc już wątek, żeby się za długo tutaj nie rozwodzić, u jedynego sportowca wykryliśmy genotyp u jednego jedynego na 380 wtedy przebadanych wioślarzy, praktycznie chyba wszystkich w Polsce, bo ta grupa tych wioślarzy nie jest w Polsce dość liczna i u jednego tylko był ten genotyp XX, właśnie u Marka Kolbowicza, u złotego medalisty olimpijskiego i to jest właśnie piękno w sporcie i właśnie to powoduje, że ja się cieszę, że do końca nie jest wszystko znane na podstawie tej genetyki.
A panie profesorze, sport to są wyzwania, oczywiście walka o te medale, o miejsca, ale też to jest biznes, prawda? Mhm. Czy jest zainteresowanie biznesu firm, które by chciały na przykład finansować badania naukowe, może to się już dzieje, dzięki którym będzie można jakoś tak oceniać właśnie możliwości genetyczne do uprawiania na przykład danej dyscypliny sportu?
Zainteresowanie firm jest ogromne. Firm ubezpieczeniowych, ale przede wszystkim też samych klubów. Z tym, że mniejsze jest, pani redaktor, zapotrzebowanie na badania typu talent search. Firmy czy kluby są mniej zainteresowane na chwilę obecną tym, żeby spośród całej populacji wyławiać osoby uzdolnione, dlatego że te czynniki po prostu w toku treningu widać, czy ktoś jest predysponowany, czy nie.
Czyli to się może zmienić. Te geny, tak jak pan mówił, no są ważne, ale nie najważniejsze. Nie one determinują, czy ktoś odniesie ten sukces. Jednak.
Zawsze wszystkie cechy w sporcie i w ogóle w życiu człowieka to jest mieszanka cech czynnika genetycznego i środowiskowego. To, że ktoś będzie miał najlepsze geny, w cudzysłowie najlepsze geny, nie wiem, do pływania, ale urodzi się na Saharze, nic mu nie pomoże. On nie będzie tym medalistą olimpijskim. Także wracając do pani pytania, firmy mniej są zainteresowane tym, żeby wyławiać tych sportowców, natomiast tych utalentowanych, natomiast gdzie indziej jest nacisk położony. Właśnie na wyszukiwanie osób, które są które mają zwiększone ryzyko w kierunku odniesienia kontuzji.
Czyli w drugą stronę, nie szukamy mistrzów, tylko szukamy takich, którzy mogą mieć problemy, tak, z powodu kontuzji.
Pani redaktor, jest pani jednym z prezesów Premier League, czy w lidze hiszpańskiej, angielskiej, bo tego typu badania tam są prowadzone i ma pani dwóch równorzędnych zawodników.
I 3 miliony na przykład do wydania, albo 30 milionów euro.
Albo 300,
euro.
Tak. I jest czarno na białym pokazane, że jeden z zawodników to prawdopodobnie będzie siedział na ławce, bo będzie cały czas odnosił kontuzję, a drugi nie. I to jest taki przykład, w którym to idzie. To też nie jest dobre, bo pierwszy przykład, Ed Curry, to jest akurat może nie piłkarz nożny, ale koszykarz. Nie podpisano z nim kontraktu w jednym z klubów w NBA, dlatego że odmówił wykonania badań genetycznych. Tam akurat było w kierunku przypadków nagłej śmierci tej sercowej, czyli po prostu bano się, że może mieć zawał i to chciano zbadać. On odmówił tych badań. Pamiętam, że New York Knicks dokładnie chyba nie podpisał, ten klub nie podpisał z nim wtedy umowy.
Ale pan prowadził takie badania, których celem było właśnie znalezienie genów, które warunkują te predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego. Co z tych badań pańskich wyszło, wynika?
Przede wszystkim to prowadzimy te badania nie po to, żeby kogoś wykluczać, bo to jest podstawowy warunek w genetyce sportowej. Nigdy nie powinniśmy kogo wykluczać. I tak do pierwszego wątku, jeszcze na sekundkę wracając, genetyka powinna służyć temu, żeby kogoś ukierunkować, ale nie po to, żeby mówić komuś, powinieneś trenować to, a nie inną dyscyplinę. Bo w ten sposób zabija się całą zabawę, takiego zawodnika się de facto już skazuje na niepowodzenie. Natomiast w przypadku tych moich badań głównym celem jest znalezienie czynników, które wskażą nam taką osobę, ale nie po to, żeby ktoś nie podpisał z nim kontraktu, ale po to, żeby móc powiedzieć z góry, popatrz, tu będziesz miał problem i zajmij się prewencją. Tak szczerze mówiąc, to nie za bardzo wiemy od strony fizjoterapeutycznej. Ja się na tym nie znam, co robić, ale można, nie wiem, wzmacniać obręcze mięśniowe wokół zagrożonych staw. Można szereg czynników robić i temu te badania służą. Co nam wyszło? No wyszło nam, że rzeczywiście na chwilę obecną jesteśmy w stanie oszacować ryzyko wystąpienia takiej kontuzji na 40-55%.
A to jest dużo czy mało?
To jest dużo. Moim zdaniem to jest dużo, z tym, że żeby wiedzieć, jak to jest bardzo złożony mechanizm, tak, bo tych genów warunkujących, no na przykład tak jak my się zajmujemy więzadłami kolanowymi czy ścięgnem Achillesa, żeby uzmysłowić sobie, to tych genów jest kilkadziesiąt, minimum kilkadziesiąt, a tak naprawdę nie decyduje o obrazie danym fenotypowym, o to, że ta kontuzja wystąpi, forma poszczególnych genów, ale interakcje między tymi genami. Także droga do tego, żeby podnieść, że tak powiem, ten poziom wiedzy jest jeszcze daleka.
A panie profesorze, rozumiem, że nauka już dzisiaj wie, dlaczego na przykład sportowcy z Afryki są lepszymi długodystansowcami od, nie wiem, biegaczy z Europy czy z innych kontynentów.
Tak.
To już jest wiadomo, to nie jest...
Ale to tak jak mówi, to jest już mieszanka czynnika genetycznego i fenotypowego. Oni po prostu mieszkają na takich wyżynach, w takim miejscu, że te ich organizmy no, zostały niejako w toku ewolucji przystosowane. No i sam fakt, po pierwsze budowy ciała, po drugie miejsca, w którym mieszkają, no, predysponuje ich do tego, że rzeczywiście te predyspozycje do wykonywania wysiłku wytrzymałościowego są o wiele wyższe.
Ale
niż
to, że na przykład ludzie są wysocy albo niscy, też jakby predysponuje ich do uprawiania określonych dyscyplin sportowych. No nikt nie zaproponuje, nie przyprowadzi do klubu i profesjonalnie nie będzie myślał długodystansowo o byciu koszykarzem, jeśli ma 1,60 m wzrostu na przykład, tak?
Właśnie to... tacy koszykarze się zdarzają.
Zdarzają się, ale był taki w NBA, nie pamiętam. Jeśli myślimy poważnie o jakiejś dyscyplinie sportu, to musi być ta mieszanka genetyki, tej sprawności fizycznej, ale też warunki fizyczne. To jest dokładnie bardzo ważne, tak?
Tak, tak, zdecydowanie. No, tutaj biologii się nie oszuka. Każdy z nas pewnie w szkole doświadczał momentów, kiedy nauczyciel wychowania fizycznego czy trener w danej dyscyplinie obserwował rodziców. Ja się śmieję, że taki WF-ista prowadzi badania genetyczne, tyle tylko, że bez rozeznania genomu to się nazywa. Czyli badania genetyczne bez rozeznania genomu.
Patrzy, ile wzrostu ma tata.
Tak, tata, mama, to pewnie syn czy córka będą to również wysocy. Z reguły tak jest, ale nie zawsze.
Czy są geny, nie wiem, determinacji, wytrwałości, odporności na stres? Gdzieś to jest uwarunkowane też w naszym genomie, że dana osoba, bo sportowiec powinien mieć takie cechy, być wytrwałym w tym swoim treningu, no bo sama genetyka nie wystarczy, trzeba też prowadzić trening cały czas.
Tak. Całość badań genetycznych to rozpoczęła się od roku 1998. Praca w Nature, która opisywała sportowców, wspinaczy wysokogórskich i od tego czasu genetyka w sporcie poszła wielowątkowo. Tak jak już wspomnieliśmy, są badania typu Talent Search, są badania w kierunku kontuzji, ale taką najnowszą odnogą tej genetyki sportowej to jest rzeczywiście uwarunkowania genetyczne predyspozycji psychicznych. Czyli to jest psychogenetyka. Tak? Jedna z doktorantek, która pracuje na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu tutaj u nas w Gdańsku, właśnie dzisiaj z tego co wiem złożyła pracę doktorską, która bada właśnie receptory dopaminy, także od strony molekularnej, także też tego typu badania prowadzimy.
My często słyszymy, że właśnie ta psycha jest bardzo ważna. Często ostatnio było na przykład w sytuacji meczów Igi Świątek, chociażby te tenisowych, tak? I mowa była właśnie o roli psychologa, terapeuty, który pracuje ze sportowcem.
Bo się meczów teraz nie wygrywa mięśniami, bo to są tak zbliżone parametry. Trening jest tak zbliżony, obciążenia, to jest powszechnie znana wiedza. Trening, mecze, poszczególne rozgrywki zawsze wygrywa głowa. Czyli zawsze wygrywa ta osoba, która jest bardziej predysponowana właśnie od strony psychicznej. Ja uważam, że sportowcy, żeśmy realizowali w Gdańsku taki grant, który badał sportowców sportów walki. I tam naprawdę te różnice pomiędzy tego typu zawodnikami, gdzie no nie do końca można powiedzieć z boku stojąc są normalni ludzie, bo wiedząc, że się dostanie po głowie, a mimo wszystko być zdeterminowanym, żeby wyjść na ten ring i z kimś się bić, to trzeba po prostu mieć określone predyspozycje. I tam rzeczywiście takie uwarunkowania genetyczne nam wychodziły. Badaliśmy tutaj skłonności do takich reakcji ryzykownych.
Panie profesorze, a jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy chciałam zapytać o to, czy świata sportu nie kuszą takie modyfikacje genetyczne, taki swoisty doping genetyczny, żeby coś tam zmodyfikować, coś tam zrobić, żeby ten sportowiec był bardziej na przykład właśnie wytrzymały i tak dalej. Przed jedną z olimpiad pojawiła się taka informacja o chińskich pływakach, nie wiem, czy pan profesor słyszał, którzy mieli rzekomo mieć modyfikowane DNA właśnie. No nie wiem, czy to się potwierdziło, chyba nie, to jakieś bajki były, ale jakieś takie historie gdzieś tam krążą już, prawda, przy okazji świata nauki i badań genetycznych.
Panie redaktor, no niestety, jak to w życiu bywa, każdy czasami, w każdej populacji, również wśród sportowców, są tacy, którzy po prostu oszukują. Ich będą chcieli oszukać. Doping genetyczny został zdefiniowany i zakazany przez WADę już w 2004 roku. Przepraszam, chyba nawet wcześniej. W 2004 roku był pierwszy przypadek wykluczenia sportowca właśnie za doping genetyczny, z tym, że to był przypadek taki, można powiedzieć, zaoczny. Nie skazano, nie złapano nikogo na gorącym uczynku. Znaleziono wśród biegaczek, triatlonistek niemieckich, z tego, o ile dobrze pamiętam, fiolki po repoksygenie. To jest taki lek, który wpływa na większą konsumpcję tlenu przez mięśnie. I na podstawie takiej właśnie, że jeżeli ktoś ma fiolki, to pewnie to zażywał, te osoby zostały skazane. No doping genetyczny, uważam, że to będzie niedługo plaga, natomiast chciałbym uspokoić, na chwilę obecną nikt nie zmienia struktury DNA, ale wpływa na to, że jednego produktu ekspresji danego genu jest więcej albo mniej, albo że dany gen no, wytwarza dany produkt, gen wytwarza dany produkt, to jest w ogóle nie naukowo, ale tak popularno naukowo, że dany produkt ekspresji jakiegoś tam genu wytwarzany jest w dłuższym okresie czasu. Także doping genetyczny bardziej służy tym reakcjom. Sama modyfikacja DNA na razie nie wchodzi w grę.
Bo tak jak już w ogóle mówimy o genomie, no to też są tak zwane mutacje spontaniczne, prawda, u ludzi. I to w ciągu naszego życia, no genetycznie my się zmieniamy, to nie jest stabilne, prawda? No, ale to i raczej... też można być na początku w młodości na przykład, nie wiem, mieć predyspozycję do jakiegoś sportu, a potem to się może zmienić wszystko?
Nie. To tak raczej już... przekazujemy naszym dalszym pokoleniom, jeżeli już dochodzi do takich mutacji spontanicznych, to naszym, no takie mutacje spontaniczne to chociażby choroby nowotworowe, ale to tak nie działa. Bardziej w przypadku dopingu genetycznego mamy do czynienia ze zmianą modelu ekspresji danego genu. Tak jak już na samym początku wspomniałem, cechy, które warunkują sukces w sporcie, są cechami poligenicznymi. I na dany obraz fenotypowy, czyli na to, jak wyglądamy, wpływ może mieć oczywiście jakaś cecha jednogenowa, chociaż w sporcie o takiej de facto nie słyszałem. Oprócz tego genu ACTN3, o którym tutaj więcej mówiłem, ale z reguły to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt genów i nie za bardzo widzę, nawet gdyby była taka możliwość, nie za bardzo chyba byśmy wiedzieli, co na danym momencie modyfikować i w którym kierunku pójść.
Profesor doktor habilitowany Paweł Cięszczyk, dyrektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, badacz specjalista w zakresie genetyki sportowej, jest z nami. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Paweł Cięszczyk, rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Rozmawiamy o genetyce w sporcie. Czy są jakieś specyficzne cechy organizmu, które są ważne w określonych dyscyplinach sportu?
Dokładnie tak. Tylko teraz się zastanawiam, od czego wyjść, bo każda dyscyplina sportowa charakteryzuje się tak zwanym, kiedyś tak mówiono, modelem mistrza. I niektóre cechy są zdefiniowane. Gimnastykiem nie będzie ktoś, kto jest bardzo wysoki, bo nie ma szans po prostu zrobienia tych wszystkich salt. Sam po sobie wiem, może nie jestem akurat najwyższym osobnikiem w populacji. Mam 1,83 m, ale to już nie pozwalało mi de facto wykonać wszystkich ćwiczeń w czasie studiów, które inni niżsi studenci wykonywali bez trudu. rozmawialiśmy o koszykarzach, ale to również o siatkarzach, no raczej osoby, które są niskie, nie odniosą w tych sportach też takiego sukcesu jak osoby wysokie, więc na pewno jeżeli mówimy o takich cechach, to jest budowa anatomiczna, ale też tak zwany, ja to tak nazywam, jak student opowiadam, silnik, czyli to, co drzemie w nas, czyli sposób metabolizowania, czyli sposób wydatkowania energii, generalnie no, nasze predyspozycje fizyczne.
Bo rozumiem, że też są wspólne cechy takie dla wszystkich sportowców, tak? Dotyczące na przykład właśnie, nie wiem, spalania energii, czy...
Panie redaktorze, generalnie jeżeli robimy badania, to dzielimy wszystkich sportowców na trzy grupy. Na sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe, dyscypliny szybkościowo-siłowe i sporty mieszane. Odrzucając na chwilę tą ostatnią kategorię, to w przypadku sportów wytrzymałościowych i sportów szybkościowo-siłowych tych wspólnych cech jest mało, tak? Bo tutaj rzeczywiście są zupełnie inne właściwości organizmu potrzebne do uprawiania jednego albo drugiego sportu. Natomiast nie ma takich w obrębie danej grupy, nie ma już aż takich różnic, czyli jeżeli ktoś ma predyspozycję do wykonywania wysiłków wytrzymałościowych, to ciężko już będzie wskazać, czy on będzie bardzo dobrym chodziarzem, czy na przykład będzie bardzo dobrym maratończykiem, chociaż jest inna technika, chociaż są pewne różnice, jeżeli chodzi o sam wysiłek, no to tutaj już ciężko wskazać, że na podstawie genetyki, że ta osoba jest bardziej czy mniej predysponowana do określonego rodzaju.
My tutaj już bardziej zaczynamy mówić trochę o fizjologii też, bo jeśli chodzi o te badania dotyczące fizjologii i wysiłku fizycznego u sportowców, to też jest dziedzina, która się bardzo mocno rozwija i te osiągnięcia tej dziedziny są niezwykle istotne dla wyników później, prawda? Żeby coś zmieniać w tym treningu u sportowców.
Dokładnie. No takim najbardziej jaskrawym przykładem niech tutaj będą geny z rodziny PPR-ów, które można powiedzieć tak znowu nie naukowo, ale popularnonaukowo są takim przełącznikiem naszego metabolizmu, czyli one, ich produkty wpływają, uruchamiają szereg kaskad w organizmie. Są jakby takim włącznikiem, który przełącza nasz metabolizm z większego poboru energii z kwasów tłuszczowych albo z innych komponentów. I takim też ciekawym przykładem, jak genetyka jest wykorzystywana, to jest nutrigenetyka chociażby, czyli wskazywanie na podstawie genomu sportowcom, co oni powinni jeść, między innymi po to, żeby, znowu mówiąc kolokwialnie, ich mięśnie przed startem naładować, nie wiem, fosfokreatyną, czy żeby po prostu zapewnić im większe możliwości wysiłkowe.
Znalazłam taką ciekawą informację, być może dla niektórych słuchaczy też to będzie nowość, bo dla mnie była, że mięśnie są zbudowane z włókien szybko kurczliwych lub wolno kurczliwych i zbadanie, ile tych włókien, których jest w danym mięśniu, może dać też odpowiedź na to, czy dany sportowiec będzie właśnie osobą, sportowcem, który sprawdzi się w biegach na przykład krótkodystansowych czy długodystansowych. I taki przykład, sprinter Usain Bolt ma 90% mięśni szybko kurczliwych w budowie mięśnia czworogłowego uda, co pozwala mu wyzwalać więcej energii niż na przykład innym biegaczom. W krótkim czasie. Tak. No ale to jest właśnie taka kluczowa informacja, żeby wiedzieć, gdzie danego sportowca usytuować, w jakiej dyscyplinie, że on, no Usain Bolt, trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład maratony biegał z tego typu predyspozycją do biegów krótkodystansowych.
No na pewno nie dałby rady chyba przebiec maratonu. To jest tak, że sama struktura włókien mięśniowych, oczywiście można to na podstawie genetyki szacować, natomiast dużo prostszym, szybszym rozwiązaniem jest po prostu zrobienie biopsji mięśniowej, żeby to oszacować, ale genetyka pozwala zrozumieć, co się w takim mięśniu dzieje i jak zachodzą takie reakcje. I wiedząc, że ktoś ma taką, a nie inną strukturę właśnie włókien wolnokurczliwych do włókien szybkokurczliwych, genetyka odpowie w tym momencie, co jeść, jak trenować, żeby te mięśnie jeszcze bardziej efektywnie pracowały. Mhm.
A czy można zbadać sportowca pod kątem tej podatności na kontuzję? Mówił pan, że takie badania genetyczne są wykonywane, ale czy one są powszechne poza takimi klubami właśnie Premier League, w takich naszych polskich warunkach? Bada się sportowców w klubach, nie wiem, sportowych takich w polskich ligach?
Tak, prowadziliśmy kiedyś takie badania dla Legii Warszawa, Były takie badania prowadzone w Pogoni Szczecin. W klubach jak najbardziej tak, to nie są drogie badania. To nie są...
To są badania z krwi, czy jak to się wykonuje?
Nie, oczywiście można też z krwi, natomiast my pobieramy nabłonek z jamy ustnej. Można też robić tego typu badania ze śliny, czyli po prostu zależy, czy ktoś ma plujkę, czy wymazówkę. To nie są badania drogie, z tym, że cały czas też studentom tłumaczę, że tak naprawdę trzeba się zastanowić, po co te badania robić. Bo jeżeli pani się wybiera na narty i pani chce oszacować ryzyko kontuzji, ja pani powiem, że o, pani mąż to ma to ryzyko o 23% mniejsze statystycznie niż pani, to
nie można spowodować, że ktoś nie założy nart po prostu.
Nie, mi się wydaje właśnie, że nie, że nie za bardzo osoby, które by tego typu badania robiły, wiedziałyby, co z tymi badaniami zrobić. Zresztą w ogóle w Polsce nie ma...
Czyli nie wyobraża sobie pan profesor takiej sytuacji, że bada się dzieci już, które uprawiają sport i sprawdza się na przykład, no, czy będzie z tego coś poważnego, zawodowego, badając już nastolatków.
Znaczy ja taką myśl, tak jak już powiedziałem, o ile nie będziemy kogoś wykluczali, to dopuszczam. Jak najbardziej widzę sens takiego rozwiązania, tego typu badań. Natomiast trzeba by było bardzo rzetelnie do tego podejść i wielowątkowo. W Polsce na przykład brak jest cały czas regulacji prawnych, które by mówiły o tym, kto te badania powinien interpretować. I bardzo często jest tak, że interpretują to osoby, które nie mają wiedzy nawet takiej większej medycznej, czy wiedzy z zakresu sportu i nawet rzetelnie przeprowadzone badania genetyczne nie będą tak zinterpretowane, że z tego coś dla takiego zwykłego laika, śmiertelnika będzie logicznego wynikało. Także jeżeli byśmy zrobili w ten sposób, że te badania przeprowadzone by były rzetelnie, że ktoś by to naprawdę bardzo dobrze zinterpretował, to jak najbardziej miałoby to sens, bo to pozwoliłoby wprowadzić jakąś prewencję właśnie w kierunku urazów, pokazałoby, czego dane dziecko nie powinno robić. Ale z drugiej strony, tak jak też na samym początku audycji mówiliśmy o tym naszym złotym medaliście olimpijskim, być może byśmy w ten sposób tracili jakieś talenty, bo według książek Marek Kolbowicz nie powinien w ogóle uprawiać wioślarstwa, a jest złotym medalistą olimpijskim. Tak? Mhm. To wszystko nie jest tak jednoznaczne i ja wiem, że tutaj w radiu to fajnie by było powiedzieć, że coś jest takie jednoznaczne, że to jest takie jasne, że jest pewne.
Ależ róbmy nie, te panie badania. Profesorze, mówmy prawdę.
Róbmy te badania i tam czarno na białym wyjdzie, że ty będziesz złotym medalistą olimpijskim, więc trenuj ciężko, albo wyjdzie, daj sobie spokój ze sportem. No tak niestety.
No mówiliśmy, panie profesorze, o tych badaniach pod kątem odporności na kontuzję bądź braku tej odporności, mhm. że to są geny, które za to odpowiadają. Ale czy na przykład są też geny, które w ogóle może badania, które robi się sportowcą na przykład pod kątem skłonności do deficytów energetycznych? Czy sportowiec powinien mieć taką predyspozycję, żeby na przykład być wydolnym w warunkach obniżonej podaży tlenu na przykład? Bo to też ma pewnie znaczenie dla osiąganych wyników.
Tak. To są bardzo rozbudowane badania. Ostatnio żeśmy genotypowali u nas w laboratorium właśnie pod kątem genu NOS3, który koduje tlenek azotu i wpływa na, znaczy wpływa na szerokość naszych naczyń krwionośnych, a to ma związek z utynowaniem właśnie krwi.
W jakich sportach to jest istotne?
W pływaniu, w biegach długodystansowych chociażby. Także tutaj od tych genów mitochondrialnych, które wpływają na to, w jaki sposób i ile tej energii jest dostarczane, poprzez właśnie geny związane ze strukturą włókien mięśniowych, naczyń włosowatych, które dostarczają dane substraty do mięśnia. Także tych genów jest bardzo, bardzo dużo, bo tak naprawdę to dalej trzeba było wiedzieć konkretnie, co chcemy badać. I z reguły te badania, które teraz prowadzimy, to są takie badania wycinkowe. Cały czas czekam, kiedy ktoś...
Jakiś pakiet wymyśli, prawda?
Pakiet to jest jedno, ale trzeba by właśnie, to chciałem powiedzieć, że ktoś kiedyś pewnie już nie za mojego życia, ale kiedyś połączy to w jakąś spójną całość, tak? Ktoś,
czyli teraz trochę się miotamy, jeśli chodzi o wykonywanie takich badań i to wybiórczo, tak?
Wybiórczo, nie mamy właśnie obrazu całości. Teraz uczestniczymy w takim dużym projekcie za kilkadziesiąt milionów dolarów z Uniwersytetem Stanforda i tam jest to nasze badanie, gdzie jesteśmy malutkim wykonawcą, bo łącznie w tym badaniu ma uczestniczyć 10 tysięcy sportowców z całego świata. My jesteśmy odpowiedzialni za przebadanie 400 osób, także my jesteśmy malutkim fragmencikiem tych wszystkich badań. Tam mamy badać genetyczne predyspozycje do VO2 max właśnie, do tych sportów wytrzymałościowych. Ale tak jak pani to powiedziała, na chwilę obecną mamy wiedzę fragmentaryczną i tak strzelamy po omacku.
A to badanie może dać taki, uporządkować trochę tą wiedzę dotyczącą tych predyspozycji genetycznych
w
sporcie?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że to już będą zastosowane tego typu nowatorskie techniki. Myślę, że to będzie już taka duża próba, że wniesie to na pewno nową jakość i podniesie ten poziom wiedzy na zupełnie inny poziom.
Panie profesorze, a czy z predyspozycjami genetycznymi mogą mieć coś wspólnego te wypadki, które się zdarzają też w sporcie? My często słyszymy o sportowcach, którzy mieli jakieś incydenty sercowo-naczyniowe na przykład. To te badania dawałyby szansę na właśnie wykrycie takich przypadków zagrożenia, wręcz nawet życia dla sportowca, który poddawany jest takiemu ekstremalnemu wysiłkowi fizycznemu.
Tak, ale to są, można powiedzieć, te same czynniki, które warunkują wystąpienie danej choroby i badane są już na chwilę obecną w medycynie. To, że ktoś jest genetycznie predysponowany do określonego rodzaju kontuzji czy do incydentów kardiologicznych, to wcale nie oznacza, że ten incydent wystąpi, że do tego typu kontuzji dojdzie.
Natomiast... Ale panie profesorze, może można by było proponować wtedy takim osobom trochę zmodyfikowany jakiś trening, prawda, i jakieś inne właśnie działania prewencyjne, o których pan mówił w przypadku urazów, ale też w przypadku, czy to by też mogły takie badania, nie wiem, wykluczać jednak te osoby, bo ktoś by się po prostu bał trenować taką osobę.
De facto by wykluczały.
Wykluczałyby takie badania.
De facto by wykluczały albo by uniemożliwiały osiągnięcie tego inaczej. Ale wtedy taka osoba podejmowałaby to ryzyko na własną odpowiedzialność, tak? Czyli z pełną świadomością. I to też jest, to też inaczej wygląda, kiedy ja wiem, że coś mi zagraża. W ogóle sportowcy to jest ciekawa grupa. Kiedyś słyszałem o takich badaniach, nie jestem w stanie przytoczyć tutaj cytatu dokładnie gdzie, ale że gdyby ktoś kiedyś, było to bodajże wśród lekkoatletów w Stanach Zjednoczonych prowadzonych, że gdyby ktoś kiedyś przyszedł i zagwarantował tobie, że osiągniesz mistrzostwo olimpijskie, że na olimpiadzie będziesz złotym medalistą olimpijskim, ale musisz się poddać operacyjnie, zmienić sobie płeć, to słyszałem o tym, że około 80% respondentów odpowiedziało, że tak, że oni by to zrobili. Ja sam miałem przypadek kulturysty, który był niesamowicie umięśniony, miał już tak te mięśnie rozbudowane, że po prostu trzaskały mu przyczepy. Był kaleką, można powiedzieć, i on powiedział, że panie profesorze, czy jest możliwe, żeby mi wyłączyć gen miostatyny właśnie po to, żeby jeszcze bardziej te mięśnie mi narastały. I kiedy z nim rozmawiałem i powiedziałem, że to w tym przypadku na pewno już by było kalectwo, ale groziłoby pewnie śmiercią, to powiedział, że on jest gotów podjąć takie ryzyko. Także nie wiem, czy wśród takich naprawdę sportowców, nie amatorów, ale sportowców wyczynowych, czy tego typu badania by ich mogły odwieść od tego, żeby nie realizować jakiegoś rodzaju treningu.
Sporo się mówi o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach nauki. Czy też widzi pan potencjał dla tego rodzaju badań także w sporcie z użyciem sztucznej inteligencji? Może już się coś dzieje i są to badania obiecujące?
Czyli nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale powiem, do czego wiem, że jest sztuczna inteligencja wykorzystywana. W jednym z grantów, które realizowałem, nawet byłem kierownikiem tego grantu, ilość danych, które uzyskaliśmy, a żeśmy sekwencjonowali cały genom 100 sportowców, tylko 100 sportowców, była taka, że gdyby to zapisać na dyskach terabajtowych, to te dyski by się mieściły z ledwością do furgonetki. I oczywiście żaden człowiek nie jest w stanie przeliczyć,
przetworzyć
takiej ilości informacji. I tutaj jak najbardziej sztuczna inteligencja ma szerokie zastosowanie, bo bez wsparcia bioinformatyki, ja już pomijam, że to są niesamowicie mądrzy ludzie i największe koszty teraz to nie jest właśnie to sekwencjonowanie, to jest obsługa bioinformatyczna. i to było, pamiętam, 70% grantu. Natomiast bez sztucznej inteligencji nie wyobrażam sobie tego typu badań.
Profesor doktor habilitowany Paweł Cięszczyk, rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, specjalista w zakresie genetyki sportowej, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.